Witam Państwa w podcaście Sobotni Seans w dość nietypowych okolicznościach, które zaraz wyjaśnimy. Moimi dzisiejszymi gościniami są moje koleżanki Emilia Dłużewska.
Cześć.
I Urszula Pieczek, nasza wspaniała wydawczyni, dzięki której brzmimy zawsze tak dobrze.
Dzień dobry, cześć.
Spotkałyśmy się dla tych z Państwa, którzy nas tylko słuchają, a nie oglądają, w studiu podcastowym, z wideo, w którym sobie tutaj troszkę robimy na drutach. Urszula robi bardzo ładny fioletowy sweter. Ja coś próbuję z taką morską włóczką.
A ja nie robię nic, bo nie umiem.
A zainspirował nas film Sny o miłości, który od 21 listopada będzie można oglądać w kinach. Film, w którym, nie ukrywajmy, bardzo ważną rolę odgrywają swetry i robienie na drutach, gdyż jego bohaterka, nastoletnia mieszkanka Oslo, zakochuje się w swojej nauczycielce francuskiego, bywałej w świecie artystce po ASP, gdzie zajmowała się tkaninami, i namawia ją, żeby nauczyła ją robić na drutach. No i właśnie my sobie tutaj z Ulą trochę robimy na drutach.
Emilia, ciągle nie.
Emilia nam się przygląda. Chciałam was zapytać, bo ta nasza Johanę, właśnie, bo to jest pułapka, proszę państwa, w tym filmie. Bohaterka główna ma na imię Johanę, a nauczycielka, w której się zakochuje, Johanna. Więc jest to takie trochę podchwytliwe. Tam ma 17 lat, no i właśnie pierwszy raz się zakochuje. Czy wy chciałybyście mieć znowu 17 lat?
Ja bym nie chciała. Jeszcze bardziej bym nie chciała mieć 13 lat, bo ja w ogóle najgorzej wspominam to takie wczesne jakby lata nastoletnie. Ale nie chciałabym mieć z powrotem 17 lat, i bo to jest jakiś taki poziom strasznego zamętu w życiu i myślę, że w tym filmie to dosyć dobrze widać, chociaż mnie zastanowiło to, że ta bohaterka się pierwszy raz zakochuje dopiero w wieku, ona ma chyba 16 na początku.
Tak, bo ten film troszkę się cofa nam w czasie, znaczy ona ma 17 na początku i potem poznajemy tą historię z jej, częściowo z jej relacji, bo ona to swoje zakochanie opisuje w pamiętniku, który potem
będzie książką.
Okazuje się książką, bo jest tak dobrze napisany, zdaniem babci poetki.
Zdaniem wszystkich, absolutnie
i mamy.
Wszyscy uważają, że jest to świetnie napisane.
A później wydawczyni, tak. No i mamy tutaj naszą młodą autorkę. No tylko właśnie, ja patrząc tak na pokolenie obecnych nastolatków, a mam dwie sztuki w domu, to mnie aż tak bardzo nie zdziwiło, bo że oni rzeczywiście mają jakiś kłopot z takimi relacjami romantycznymi troszkę. Być może pandemia tutaj w takim trudnym wieku się w to wpisała. Więc to mnie nie zdziwiło. Natomiast no, troszkę mnie zdziwiło to, jakie są konsekwencje tego zakochania i tego wydania książki, ale to zachęcamy Państwa do sprawdzenia w kinach. Także dlatego, że być może zainspirujecie się jak my do sięgnięcia po
druty. Do warsztatów dziewiarskich.
Tak, gdyż bohaterka, no, rzecz dzieje się w Oslo, głównie w zimie, więc rzeczywiście jest tam powód, żeby nosić swetry. Norweskie swetry mają swoją renomę. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, że właśnie ta artystyczna dusza nauczycielki się pokazuje i jej swetry, no ja szczerze mówiąc, chciałabym właściwie wszystkie z tych swetrów mieć.
No ja generalnie mam tak, że jeszcze odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, to sobie wczoraj pomyślałam, że pewnie nie chciałabym mieć znowu 17 lat i pewnie, ale na pewno nie chciałabym się jeszcze raz tak dziwnie zakochiwać.
Tak, jak nie, to ja bym trochę chciała.
Chciałabyś?
Trochę bym chciała. No.
A to ja właśnie miałam coś takiego, że to jest w tym filmie takie bardzo obecne, pewnie, nie wiem, psychologowie sobie na to jakoś tam odpowiedzą, ale że to jest taki moment, w którym się tak bardzo otwierasz na to, żeby spotykać, widywać, czy nawet po prostu ukradkiem spojrzeć na ten obiekt twoich westchnień, a z drugiej strony jakby tak wszystko kumulujesz w sobie, no bo tam w ogóle w tym filmie jakby bardzo widać to, że one, że jakby no doszło do czegoś takiego, jakiegoś rodzaju, nie wiem, niezrozumienia, nieporozumienia, jakiegoś takiego braku komunikacji w tym, co się tam wydarzyło. I jakby można by powiedzieć, że ta nauczycielka mogłaby być mądrzejsza, bo jest starsza, moją ulubioną. ale generalnie ona też ma taką, no właśnie przez to, jakich ludzi spotykała i my o tym wiemy, jakby nie przywiązuje do tego jakiejś takiej roli, takiej wagi, że ta Johanne mogłaby uczynić ją aż tak dużym obiektem westchnień.
Ale mogę?
Jasne.
Ale czy ty uważasz, że nie przywiązuje, czy twierdzi, że nie przywiązuje? Bo to, co mi się akurat w tym filmie bardzo podobało, to jest to, że on jest opowiadany przez absolutnie niewiarygodnych narratorów. Znaczy główna jakby ta Johanne, która jest i bohaterką, i narratorką, bo jednak jakby tam jest nawet narracja zza kadru, jest niewiarygodna. W sensie my widzimy, trochę dostajemy takie sygnały, że to, co ona opisuje, to niekoniecznie jest stan faktyczny. Mm-hmm. Ale potem się okazuje, że to, co Johanna widzi, przyznaje, jakby opowiada, też niekoniecznie jest stanem faktycznym. Że tam trochę wszyscy tak jakby kręcą, nie?
No też mi się tak wydaje, że tam jest rzeczywiście taki moment, zwłaszcza konfrontacji nauczycielki z matką, tam w tej rozmowie to bardzo widać, że ona tak mówi, że trochę widziała, a trochę nie widziała, że może coś czuła, no ale tak na dobrą sprawę, no to do niczego między nimi nie doszło takiego, co można by jakoś uznać za jakiś, nie wiem, jakieś...
No nie do wiem, niczego, właśnie, co się nadaje dla sądu. Tak. I to jest też gdzieś jakby, ale może nie zupełnie wprost powiedziane, ale bardzo blisko powiedzenia tego wprost.
Tak, no bo generalnie jakby jest ten moment tego, że jakby czy to jest sprawa jakiegoś przekroczenia, które mogłoby mieć jakieś dalsze konsekwencje, natomiast no, do niczego nie doszło, ale jednak doszło do jakiejś ogromnej, porażającej emocji ze strony przynajmniej tej nastolatki.
No, ale to jest pytanie, czy ta druga strona, będąca obiektem westchnień, a nie zdając sobie z tego sprawy, jest w jakikolwiek sposób za to odpowiedzialna. Wiecie, kto, że tak powiem, nigdy nie pojechał w liceum pod dom chłopaka, który kochał się skrycie i nigdy mu tego nie powiedział, niech pierwszy rzuci kłębkiem włóczki. Ale właśnie... No właśnie to jest takie...
Ale to jest, czy ona sobie nie zdaje sprawy? To jest to pytanie.
No to jest trochę może nietypowe. Z drugiej strony nie wiemy właściwie, jak to jest w Norwegii. Może to, że uczennica przychodzi do nauczycielki po lekcjach, prosząc ją, żeby nauczyła czegoś, na czym ta nauczycielka rzeczywiście dobrze się zna. A nie jest to język francuski, którego nauczy w szkole. Tylko właśnie to jest jakaś taka jej prywatna umiejętność. I ona się zgadza. Czy to jest naprawdę jakieś takie nie na miejscu?
Znaczy, ja w ogóle mam taką historię z życia wziętą. To znaczy, ja po prostu pamiętam moją nauczycielkę od plastyki, która też była artystką. I ona nas, no nie wszystkich, ale generalnie była na tyle otwarta, że myśmy będąc naprawdę w gimnazjum, 15-latkami, do niej przychodzili jakby z taką, no ona generalnie jakby nie tyle nas uczyła rysunku, co generalnie opowiadała trochę świat. I to było, nie wiem, ja na przykład to wspominam bardzo dobrze i też... Nie wiem, no można by sobie pomyśleć, że dzieci przychodzą do nauczycielki, jakby teraz ten kontekst jest w ogóle zupełnie inny, no bo jakby no dorosły nie może zostawać...
Prawo na to nie pozwala po prostu.
Dorosły nie może zostawać z nieletnim jakby bez widoku jeszcze trzeciej osoby. Natomiast ja jakoś pamiętam to na przykład jako takie opowiadanie świata i trochę rozszerzanie jakiegoś takiego horyzontu. No oczywiście to nie było, no nie leżałyśmy obok siebie i jakby jedna z nas nie odmawiała Ojcze Nasz przy robieniu na drutach.
Byłoby to, mam wrażenie, mniej zaskakujące w Polsce niż na Norwegii, tak no naprawdę.
Właśnie, to było rzeczywiście bardzo zaskakujące, muszę przyznać.
Jest w ogóle kilka zaskakujących wątków. Wątek babci na przykład, bardzo babci poetki uznanej, a przy okazji feministki, która wywalczyła wolność i swobodę dla swojej córki i wnuczki. No i pytanie, co one z tą wolnością i swobodą robią. To jest jedno z pytań z tego filmu. Ale Ja bym chciała, słuchajcie, o tych sweterkach, bo skoro już się tak bardzo zaangażowałyśmy to tutaj w działania dziewiarskie, to właśnie mówię, ja bym chciała wszystkie te swetry, właściwie, które ma na sobie nauczycielka, a pytanie jest takie, czy wy macie jakieś takie swetry filmowe, serialowe, które chciałybyście mieć? Emilia?
Ja bym chciała mieć wszystkie swetry z Twin Peaksa. Absolutnie. A jest ich bardzo dużo, więc musiałabym sobie kupić właściwie oddzielne mieszkanie na to, żeby tam trzymać wszystkie swetry z Twin Peaksa.
Teraz troszkę kulis. Wczoraj, proszę Państwa, Emilia pokazała mi galerię internetową.
Tak, 112 najlepszych swetrów.
118
najlepszych swetrów z Twin Peaksa.
Najlepszych.
Ja też kocham swetry z Twin Peaksa. No.
Nie 118 wszystkich swetrów z Twin Peaksa, tylko najlepszych swetrów z Twin Peaksa.
Nie wiem, ja widziałam taki ranking, który ze 118 swetrów z Twin Peaksa uważasz za najlepszy. Więc jakby, no, 118 to było na pewno. Ja, szczerze mówiąc, to chciałabym mieć taki sweter, który nie jest... Znaczy tak, swetry z Twin Peaksa to jedno, bo generalnie bardzo mi się one zawsze też jakoś podobały i była to dla mnie jakaś też... taka oznaka tajemnicy w ogóle w swoim ubiorze. No ale jest taki sweter z Samotnego mężczyzny, Kennego, który jest studentem George'a, głównego bohatera granego przez Colina Firtha, i on ma taki różowy, moherowy sweterek. I to nie jest nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego, natomiast w tym filmie jakby w porównaniu z tym głównym bohaterem, który jest tylko w garniturach i generalnie zawsze jakoś tak, nazwijmy to, dobrze ubrany mężczyzna.
Ubrany w Toma Forda, który jest reżyserem tego filmu.
Natomiast ten różowy sweterek, no to ja go jakoś tak bardzo pamiętam i bardzo wspominam, ale... Są takie filmy, z których myślę, że no, swetry bardzo chciałabym mieć, i no, myślę, że film, który jakoś jest dla mnie ważny, czyli Kevin Sam w domu, też miał swoją bardzo fajną galerię swetrów, kevinowych zwłaszcza. I rzeczywiście jest taki biały jego sweterek, który ja bardzo lubię, i muszę przyznać, że jak pierwszy raz obejrzałam Kevina samego w domu, to poprosiłam moją mamę o coś podobnego, w sensie jakby...
Żeby zostawiła cię w domu sama, wyjeżdżając na wakacje.
Tak. Nie, no żebym mogła mieć taki sweterek, chociaż no rzeczywiście jakby to było wtedy uznane, że to jest taki... chłopacki, no, a nie dziewczęcy.
To jest zabawne, bo ja mam taki kardigan różowy, który nosi bohater serialu Heartstopper. To jest serial o miłości dwóch chłopców nastoletnich. I tam właśnie jeden z nich jest sportowcem i nosi bluzy, a drugi jest takim wrażliwcem, outsiderem i nosi kardigany, rzecz dzieje się w Anglii, więc nie jest to nietypowe dla chłopców. No ale właśnie on też ma taki bladoróżowy. Natychmiast ruszyłam, są takie wspaniałe strony internetowe, gdzie ludzie wyszukują, gdzie można kupić rzeczy, które widać na ekranie. Natychmiast ruszyłam do sklepu, no ale okazało się, że jest to niestety wyprzedane. A byłam gotowa zapłacić w funtach szterlingach za niego, naprawdę, bo jest przepiękny. I też jest leciutko taki moherowy, więc coś tutaj jest, jakiś leitmotiv.
Ja mam jeszcze taki sweter... nieortodoksyjne, bo to jest w sumie sukienko, sweter, o którym marzę i co jakiś czas jakby wyruszam na poszukiwanie takiego swetra, i to jest to, co nosi Nastasia Kiński w Paris, Texas. Ona ma taką sukienkę też różową i też chyba moherową, tak, albo taką jakby puchatą, która jest z przodu taką
łódeczką
i jeszcze wygląda jak taki... po prostu porządny sweter, a z tyłu ma taki bardzo duży dekolt, no i ona po prostu wygląda olśniewająco, więc obawiam się, że nawet jak znajdę ten sweter, to może mi się nie udać odtworzyć tego looku.
Słuchaj, jestem w stanie to zobaczyć, tylko musimy cię troszeczkę bardziej zblond, bo Emilia ma, proszę Państwa, różowe włosy, więc różowe włosy do różowej sukienki.
Można.
Ale można też na Nastazję Kiński, na taki ładny blond. Wspomniałaś Kevina, czyli idą święta. tak. Bo w ogóle idą święta, nie unikniemy tak. tego. A ze świętami idą świąteczne swetry. Brzydkie tak. świąteczne swetry, które...
Jak rozmawiałyśmy o tym odcinku, to powiedziałam, że nic nie poradzę na to, że jak myślę sweter w filmie, to myślę Colin Firth znowu w Bridget Jones.
No nie ukrywajmy, ten sweter z reniferem rzeczywiście z kategorii Ugly Christmas Sweater, która zrobiła przez ostatnie ćwierć wieku naprawdę karierę od premiery tego filmu. I dzisiaj jest nawet już Międzynarodowy Dzień Brzydkiego Świątecznego Swetra w Pracy, który gdyby Państwo chcieli obchodzić, przypada w ostatni piątek przed świętami. Wtedy właśnie można założyć...
Ale też można codziennie, można założyć jakby bez dnia swetra.
Tak,
w lipcu.
Nie ma
Znaczy są takie, jakby rozumiem, że są takie zawody, że jak ktoś jest na przykład chirurgiem, to być może nie jest dobrze, żeby nosił moher, ale jakby wiele osób może.
Więc właśnie te świąteczne swetry zrobiły spektakularną karierę, ale z tym swetrem wiąże się też coś ciekawego, co powiedziałaś ty, Emilio, o tym, że no cóż, nasz bohater ma ten sweter, Bridget Jones się do niego zraża ze względu na niego, a potem się okazuje, że on go założył dlatego, że to był prezent od mamy. Mhm. A rzecz się dzieje na przyjęciu świątecznym w domu jego rodziców, więc po prostu chciał być dobrym synem. I tutaj miałaś pewne przemyślenia.
No tak, bo to jest dla mnie niejednoznaczne i rozumiem, że ja w ogóle nie oglądałam Bridget Jones, słuchajcie, ale kojarzę tę scenę, bo ona jest jednak tak mocno się gdzieś zakodowała, że ja faktycznie kojarzę jakby Colina Firtha w tym swetrze. No i rozumiem, że w tym filmie to jest przedstawione w taki sposób, że ona się zraziła, a powinna się tego wstydzić, bo jednak się okazuje, że on jest właśnie takim dobrym chłopakiem i potencjalnie sygnalizuje, że jest też dobrym partnerem, bo się nie boi obciachu, założył ten sweter, mimo że jest taki brzydki. A ja sobie jednak pomyślałam, że być może to nie jest zła intuicja z jej strony. Że jeśli ona poszukuje partnera, to chciałaby mieć mężczyznę, który potrafi odmówić swojej mamusi założenia strasznie brzydkiego swetra tylko dlatego, że go od niej dostał.
No cóż, ona potem, że tak powiem, wpada w niezłe tarapaty i okazuje się, że to on będzie jej rycerzem w lśniącej zbroi.
I że, ale no, czy w lśniącym swetrze.
Właśnie, w lśniącym swetrze.
Takie drobne ustępstwo, słuchajcie.
Myślę, nie, no bo ja też nie mówię jednoznacznie, że nie. Ale ja bym chciała, żeby tak się trochę zastanowić tutaj, bo mi się wydaje, że to jest taka sytuacja, która może pójść w dwie strony.
A czy ja mogę jeszcze dopytać o te swetry z Twin Peaks? Nie wiem, Emilia, ty znasz jakąś taką szerszą historię tego, dlaczego tam rzeczywiście jakby było aż tak dużo tego?
Ja nie...
W sensie rozumiem, że
znaczy,
to był ten czas.
Nie znam historii w sensie takiej, że... nie sprawdzałam, co tam David Lynch, czy osoby, które robiły kostiumy, co mówią na ten temat, ale mnie się te swetry wydają tam bardzo na miejscu i bardzo naturalne, bo jednak Twin Peaks grał z tą konwencją telenoweli. Mm-hmm. I takiego, czyli takiego serialu, w którym jest jakaś historia rodzinna, ona się dzieje we wnętrzach, ona się dzieje w tej małej społeczności i jednak bardzo dużo tego napięcia w Twin Peaks i takich najfajniejszych rzeczy dla mnie, które tam są, wynika właśnie z tego napięcia między taką celowo podkręconą, przecukrzoną wizją małej społeczności, mhm. która sobie siedzi gdzieś w lesie i właśnie chodzi w tych sweterkach i jest taka trochę wszyscy są dziwni, ale trochę wszyscy się znają, a tym, że jednak pod spodem się kryje po prostu mrok taki już po całości, nie? I społecznie, i ontologicznie, i jakby metafizycznie. Więc bardzo mi się wydaje na miejscu to, że oni są wszyscy w tych sweterach, bo i że nawet te takie najbardziej czarne charaktery mają swoje sceny w swetrach.
Tak, tak.
Absolutnie wszyscy mają swoją scenę w swetrze. Znaczy nie wiem, no może taki, nie wiem, David Duchowny, nie wiem, czy ma tam swoją scenę w swetrze, no ale on się pojawia, nie wiem, w dwóch odcinkach bodajże. I gdzieś, wiesz, no ta... Twin Peaks jest trochę jednak o śmieszności, która się zmienia w grozę. I ta jakby śmieszność tam... kostiumów i takie pewne przegięcie właśnie w kierunku tej takiej ciepłej amerykańskiej historii o rodzinie. Okay. Bo chyba, nie wiem, no, Bill Cosby Show to również były popularne swetry. Też swoją drogą, jeśli mówimy o mroku, który to gdzieś tam
się, tak,
wydostaje się spod historii o rodzinie.
Nie da się ukryć, że w Bill Cosby Show te niektóre swetry były epickie i niestety nosił je najgorsza możliwa osoba na ekranie, którego nazwiska tutaj nie wymienię. Natomiast
są znaki.
Natomiast swetry bywały naprawdę niesamowite. Na przykład sweter z panoramą Nowego Jorku, taki naprawdę robiony na drutach, z panoramą Nowego Jorku i fajerwerkami wybuchającymi. Albo z jakimiś narciarzami na górach. To nie był jeden narciarz, tylko to była cała tam
super
historia.
Sweter z narciarzami, może to będzie następny mój tutaj.
A z Twin Peaksem to jest jeszcze...
Mam sweter z narciarzami.
A z Twin Peaksem jest jeszcze tak, że tam łatwo tego przybysza rozpoznać, prawda? Mm. Bo chodzi w garniturze.
No tak, bo to jest takie z zewnątrz, bo to jest też to, w jakimś sensie wydaje mi się, że to jest też przeciwstawienie w latach, jednak Twin Peaks to jest początek lat 90. Nie? Tych lat 80., tych takich japiszonów, którzy właśnie chodzili, po prostu wchodzili do tych budynków ze szkła i stali jakby ubrani garnitury, które były tak geometryczne, że po prostu jakby kłują cię w oczy, jak na nie patrzysz niemalże. No i z drugiej strony masz właśnie takich tatusiów w swetrach, nie? Tak. Im bardziej kuriozalnych, tym bardziej, tym lepiej. I to gdzieś jest też bardzo takim mocnym sygnałem, nie? Że tu cię wprowadzamy w jakąś sferę domową, w jakąś sferę bliskości. I teraz tak, czasami tak mi się wydaje, nie? Że to może być ta sfera bliskości założona i traktowana serio. Mm-hmm. I tak było, jeśli dobrze rozumiem, w Bill Cosby Show. A może to być ta sfera bliskości, którą właśnie ktoś ci za chwilę wykręci jakby strasznym bobem wyskakującym z ramy łóżka i to jest Twin Peaks.
No z tą bliskością to jeszcze tak było na przykład w naszej pierwszej polskiej telenoweli, czyli w Labiryncie, bo tam też właśnie chodzono w swetrach, w tych domowych sytuacjach i to w takich tureckich swetrach. Mm. Więc turecki sweter to też jest taki bohater naszej wyobraźni wizualnej, bo wystarczy ubrać mężczyznę, jednak głównie mężczyznę, w tego typu sweter i wszyscy wiemy, jaka to jest dekada. Mm. Prawda? Skąd on jest? I to, żeby było weselej, może być jeszcze wtedy właściwie każdy mężczyzna, bo i człowiek sukcesu może mieć ten turecki sweter i może mieć właśnie jakiś ojciec, który stracił pracę, gdyż transformacja. No i właśnie od razu lądujemy w takiej sytuacji. Jest na przykład w pierwszym Roście też, który się dzieje w takich latach 80., ale już trochę takich już beznadziejnych, tych najgorszych latach 80., gdzie też nasz tutaj dziennikarz przyjeżdża do miasteczka w takim swetrze.
Ale jeszcze chciałam wrócić na chwilę do tego, co powiedziała Emilia, że jest Bob wyskakujący w Twin Peaksie. To jest jeszcze jedna postać, która ma naprawdę...
Bob nie ma swetra, ale jest
inna kultowa postać z mojego dziecięcego uniwersum. Podziękuję za to mojej cioci, która mnie... która ze mną pierwszy raz to oglądała, czyli Freddy Krueger w swoim super pasiastym sweterku. No, muszę przyznać, że...
Nie da się ukryć, sweter w szerokie pasy i to sweter taki, gdzie te pasy są czerwone, bo oryginalny sweter jest czerwono-zielony, ale tak naprawdę czy czerwono-granatowy, czy czerwono-czarny, szerokie pasy ludziom w pewnym wieku właśnie kojarzy się już tylko wyłącznie z Freddym Kruegerem. No ale to są też lata 80. Ja mam takie wspomnienie, że cóż, no wtedy to robienie na drutach w Polsce to była taka kwestia trochę egzystencjalna, bo nic nie było. Ja pamiętam, że różne bardzo kochane ciocie babcie tak zwane, albo przyszywane, robiły dla mnie małe jakieś rzeczy na drutach i miałam taką sukieneczkę, którą kochałam. Sukieneczka była czerwona. I ta ciocia babcia zrobiła na froncie tej sukieneczki takie trzy misie. I one były po prostu wspaniałe. Kochałam ją i płakałam, jak się okazało, że z niej wyrastam. Natomiast potem, dzisiaj na przykład, takie to sobie robienie na drutach, to jest kwestia takiej przyjemności albo może nawet jakiegoś buntu takiego buntu przeciwko akrylowym swetrom z sieciówki, o których tutaj...
Albo na przykład, ja nie wiem, czy wolno mówić takie słowa w podcaście dystynkcji klasowej. Bo jednak, żeby robić na drutach...
Trzeba mieć czas.
Trzeba mieć czas, żeby zrobić sobie taki, wiesz, naprawdę ładny sweter, to jednak często ludzie idą w te swetry, no właśnie, dobre jakościowo. Mm-hmm. I to nie są tanie rzeczy. I same te włóczki nie są tanie. I...
Tak, tak, tu leży...
proszę Państwa, tutaj leży fortuna.
Tu leży złoto.
Ale że... no bo jesteśmy właśnie w takim momencie, gdzie tak naprawdę z kolei bardzo łatwo możemy sobie kupić sweter. Mm-hmm. I te swetry są i możemy sobie kupić sweter po prostu używany już zupełnie za grosze.
Nawet dobrej jakości, czy z dobrej
wełny. Tak, a nowy w sieciówie również pewnie za grosze.
Za grosze.
Nie zachęcam.
Zachęcamy do lumpeksów i wymianek.
Wiesz, więc tak naprawdę... To teraz to jest trochę właśnie taka chyba nobliwa czynność, na którą trzeba sobie móc pozwolić. Nie? Nie chodzi o to, że trzeba być po prostu milionerem, miliarderką, żeby robić swetry. Ula podobno nie jest. Ale to już jest zupełnie gdzieś na innym krańcu. Nie?
Znaczy, można się też zastanowić nad tym czasem, bo ten czas, tutaj mamy teraz zajęte ręce, ale właśnie paszcze działają, sobie rozmawiamy. Więc to może być też jakieś takie zajęcie wspólnotowe, ale wiecie co, no, czy siedzimy z tymi drutami w rękach, czy siedzimy z telefonami, scrollujemy?
No ja w ogóle mam tak, że tak, ja się zgadzam z tym, że po pierwsze jakby trzeba sobie znaleźć czas, znaczy mieć ten czas, żeby to robić. Ale ja na przykład odkryłam, że jak to robię, nie biorę telefonu do rąk. A no generalnie, czy to jeżeli chodzi o, nie wiem, poczucie jakiejś własnej wartości czy coś, no to scrollowanie telefonu mi nie pomaga. A jak robię na drutach i robię to powoli i robię to naprawdę w takim trybie... że to nie jest tak, że siadam każdego wieczoru i to robię, tylko po prostu od czasu do czasu siadam i dlatego nie mam na każdy sezon swetra, ani nawet kilka swetrów w ciągu.
A ty robisz coś jeszcze, jak sobie tak dziergasz? Znaczy tak. Teraz na przykład nagrywasz podcast, nie?
Tak, nie, ja słucham audiobooków. Ja słucham audiobooków, bo na przykład mam tak, że... coś mi się podziało i bardzo mam małą cierpliwość do czytania. Ale na przykład jak to robię i nie wiem, jak chodzę gdzieś, no to słucham bardzo dużo audiobooków. I jest tak, że sobie czasem myślę, że dawno nie przeczytałam żadnej książki, ale na przykład przesłuchałam ileś, nie? Więc tak, a z drugiej strony ja na przykład też mam taką, taką myśl, bo to, że zaczęłam robić na drutach, wzięło się z tego, że po kupnie kilku swetrów w sieciówce i po tym, że po jednym noszeniu one po prostu wyglądały już, były zmechacone i wyglądały bardzo źle. A z drugiej strony, jak zobaczyłam, że swetry, które się robi, w sensie one są z wełny, coś tam, no to one naprawdę kosztują strasznie dużo pieniędzy. I to tak, ale tak absurdalnie dużo pieniędzy. I pomyślałam sobie, że okej, jakby to zobaczmy, jak mi to będzie wychodzić. I ja się czegoś też nauczę i to jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, no dla mnie to jest jakiś taki rodzaj odpoczynku, bo to też jest jakoś teraz stwierdzone, że dużo bardziej i dużo lepiej odpoczywasz, jak coś robisz. W sensie, jak robisz coś takiego, co jest wytworem też twoich rąk, nie? Stąd te wszystkie, wiecie, no podejrzewam, że za chwilę uniwersum dziewiarek zastąpi uniwersum kobiet, które robi ceramikę. I to będzie mniej więcej tak samo popularne. Ale naprawdę jakby cała ta przygoda jest jakoś dla mnie taka bardzo uspokajająca i naprawdę na przykład mogę robiąc na drutach też oglądać jakieś rzeczy, które lubię i je znam i jakby nie muszę cały czas śledzić ekranu, no bo na przykład wczoraj oglądając film o swetrach nie mogłam robić nic innego, bo jest on po norwesku, więc jakby nie czytając tego, co tam się dzieje, to nie wiedziałabym po prostu o co chodzi, więc ja się zgadzam, że na to trzeba sobie pozwolić i znaleźć na to czas, ale na przykład ja mam takie wspomnienie. Mama mojej przyjaciółki z dzieciństwa i z podstawówki była higienistką i też pracowała w latach 90. w przychodni. I ona robiła na drutach po prostu w każdym możliwym momencie. Jak tylko miała na to czas, to siadała i generalnie robiła na drutach. Jak się przychodziło do niej do domu, to wiadomo było, że pani Ewa robi na drutach. Okay. A jak nie robi na drutach, to naprawdę musiało się coś wydarzyć. Więc no tutaj jest taki ruch od tego, że w latach 80. to była konieczność, później był pewien jakiś taki odwrót, no a teraz jest to jakaś taka trochę moda dla osób, które sobie mogą na to pozwolić. No.
A powiedz, umiałabyś zrobić jeden z najsłynniejszych ekranowych swetrów, czyli taki beżowy, warkoczowy sweter Billy Crystal, kiedy Harry poznał Sally, a potem kilkanaście filmów, po których po prostu, jeżeli miał być taki inny mężczyzna w filmie, to miał ten sweter, właśnie taki warkoczowy, beżowy sweter, aż do momentu, kiedy ten sweter powrócił w filmie Na noże. Gdzie nosi go Chris Evans. Kto widział film Na noże, wie, co to za postać. Nosi ten sweter, który zresztą, proszę państwa, natychmiast zniknął ze sklepów, jak tylko się okazało, co to jest za marka i gdzie go można kupić, więc sweter Chrisa Evansa też po prostu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Taki byś umiała zrobić?
No ja mam tak, że ja oglądam tutoriale, więc jakby mi ktoś pokazał, jak coś takiego zrobić, to pewnie bym zrobiła. Zrobiłam jeden sweter składający się tylko z warkoczy, ale nie jest to sweter z kiedy Harry poznał Sally. Myślę, że tak, no tylko znów. To chyba nie byłby mój pierwszy swetrowy wybór.
Bo on nie jest też jakiś taki bardzo charakterystyczny. To jest jakoś też ciekawe, bo ja wiem, o jakim swetrze mówisz, bo po prostu już widziałam takie zestawienia, że właśnie w którymś momencie wszyscy w komediach romantycznych, wszyscy mężczyźni musieli mieć ten sam sweter i kobiety chyba czasem też go nosiły.
Tak. No bo on jest taki miękki, sygnalizuje właśnie jakąś
wrażliwa męskość, tak. Że nie masz tego chłopa w tej skórzanej kurtce, tylko masz tego chłopa w tym beżowym sweterku, nie? Tak. Jeszcze takim dłuższym trochę, co też jest teraz akurat. To chyba nie do końca wróciło z różnych trendów, które wracają mężczyźni w takich swetrach do pół uda.
No nie, to jeszcze, nie. To jeszcze przed nami może.
Ale kto ma, niech nie wyrzuca.
Właśnie.
Wiesz, jak chce performować bycie wrażliwym mężczyzną.
Ta wrażliwa męskość też wraca, nie wiem, tam Harry Styles w kardiganach. Emilia właśnie ma wspaniały kardigan na sobie.
Jako wrażliwa męskość w kardiganie.
W ogóle, żeby było ciekawiej, bo to Harry Styles oczywiście jest Brytyjczykiem. Brytyjscy i w ogóle wyspiarscy aktorzy, bo Irlandczykom też to się zdarza, zaczęli teraz nawet na czerwone dywany zamiast marynarek czy właśnie skórzanych kurtek nosić kardigany. To jest bardzo popularny męski sweter tak naprawdę na wyspach. I tylko oczywiście nie na festiwale typu Wenecja czy Cannes, no tam jednak czerwony dywan ma swoje wymagania, plus jest ciepło, ale są takie jesienne festiwale, Nowy Jork, Londyn i tam właśnie można takiego jedną, drugą, piątą gwiazdę zobaczyć w fajnym sweterku.
Ale chciałabym jeszcze a propos wrażliwej męskości, bo tak sobie pomyślałam, że kilka razy tutaj padło, że właśnie jakby w tych swetrach to taki wrażliwy mężczyzna, ale Big Lebowski.
Big Lebowski i jego kardigan, bo Big Lebowski, cóż, dude, czyli nasz koleś, nosi też szlafrok, no ale szlafrok to już jest krok za daleko. Natomiast dude w kardiganie to jest kwintesencja po prostu luzu. Nie może być nic bardziej wyluzowanego.
Tak, właśnie w sensie, że ten sweter jest bardzo często jakby antytezą czegoś, nie? albo antytezą tej skórzanej kurtki właśnie harlejowca, twardego mężczyzny, albo antytezą tej marynarki, tego Japiszona, który tam idzie robić karierę. I to na przykład też bardzo fajnie jest widać w Sukcesji. Mm-hmm. O której jakby o kostiumach się bardzo, jakby bardzo dużo, jak był ten serial, było dyskusji o kostiumach, jakby wykiełkowały z tego różne mikrotrendy. Natomiast na samym początku Shiv, która potem zostaje właśnie taką królową tego dyskretnego luksusu, tych po prostu świetnie dopasowanych jakichś garsonek i tak dalej, tych takich golfów po prostu, co widać, że one kosztują milion, ale nikt tego jakby widać, ale dyskretnie. Ona na samym początku, w pierwszym chyba odcinku i potem parę razy jeszcze chyba, ma na sobie sweter kardigan z H&M. Mhm. I on jest bardzo, bardzo mocnym takim sygnałem, że ona jest inna od reszty tej rodziny. Że oni tak. są właśnie, oni tu latają tymi helikopterami i ona lata z nimi tymi helikopterami.
Ale bo ona
to jest
wie. Właśnie,
bo to jest performatywny sweter.
Tak,
to jest sweter, który pokazuje, ja tutaj sobie jestem, ja tu mam kardigan z sieciówki, ja tutaj jakby tak inaczej.
Ja
tak
mam swoje życie, swoją
ale
rodzinę.
Ale do helikoptera oczywiście wsiądzie w tym swetrze.
No, oczywiście.
No i ostatecznie jakby też się przekształca, nie?
Jeszcze jest jeden taki sweter, o którym nie możemy nie powiedzieć.
Absolutnie. No.
Sweter z gruszką.
Ikona no właśnie, i tu
kina.
Wrażliwa męskość właśnie.
To jest najbardziej wrażliwa męskość.
No.
Tutaj wkracza Mirosław Zbrojewicz, absolutnie fantastyczny, z tekstem, a historii tego swetra i tak nie zrozumiesz. I my się po prostu wzruszamy, chociaż tak naprawdę w filmie Chłopaki nie płaczą nie ma za dużo wzruszeń, no ale ten jednak, ten sweter z gruszką i ta wierność temu,
no właśnie,
co on symbolizuje.
I jednak nie od mamusi, tylko od partnerki.
Od ukochanej.
Znaczy dobra, ja w ogóle szanuję mamusię, nie? I jak to, że robią swetry, to nie tak, że jakby ja tutaj teraz przyszłam szkalować matki.
Ale... Matki Colina Firtha z Bridgerton.
Szkalować matki z komedii romantycznych.
Być może również matkę z filmu Sny o miłości.
No, ale,
ale ona nie chciała nauczyć swojej córki robić na drutach.
No i właśnie,
stąd cały ten dramat.
Cały ten ambaras.
Cały ten ambaras. No dobrze, to słuchajcie, ja tutaj zrobiłam parę rządków czegoś,
ja
co być może będzie w przyszłości szaliczkiem. Ula wspaniale swój, proszę Państwa, kolor, sweter w kolorze śliwkowej dopracowuje. A nie wiem, może zostawię Państwa jeszcze z taką myślą, że jest taka piosenka o swetrach, właściwie o swetrze, o kardiganie znów. Mhm. Dla osób mniej może zorientowanych, kardigan to sweter rozpinany. Śpiewana przez Taylor Swift, gdzie jest taki wers: When you are young, they assume you know nothing, co też jest pewnym motywem z filmu Sny o miłości. Zapraszamy do kin, a ja bardzo dziękuję moim wspaniałym gościniom Urszula Pieczek.
Dziękuję.
Emilia Dłużewska.
Dzięki.
Ja się nazywam Maja Staniszewska i zapraszam do słuchania sobotniego seansu.